Dobry wieczór Państwu. Śląska Opinia, główne wydanie. Jak w każdy czwartek po 20 rozmawiamy o samorządności w naszych miastach, miasteczkach, w naszych gminach na Górnym Śląsku. A dzisiaj, proszę Państwa, odwiedzimy miasto i gminę, o którym można powiedzieć i mówi się, że to perła Górnego Śląska. Z nami jest gość, burmistrz miasta i gminy Pszczyna, pan Dariusz Skrobal. Dobry wieczór, panie burmistrzu.
Dobry wieczór, panie redaktorze, to witam państwa.
Kłaniam się nisko, pozdrawiam z Katowic.
My pozdrawiamy z Pszczyny.
W Pszczynie pewnie blisko gór, to tam biało na pewno macie, na sankach jeździcie, na nartach.
Nie, mieliśmy biało, pewnie może państwo czytaliście, widzieliście gdzieś w mediach. Pożyczyłem armatkę śnieżną parę tygodni temu i naśnieżyłem największą górę w Pszczynie pod tytułem Eiskeller. I dzieciaki miały chociaż frajdy na ferie, które no, wyglądały w tym roku kiepsko.
A dzisiaj jaka pogoda?
No dzisiaj niestety paskudna, bo pada okropny deszcz i mamy no, pogodę, jakby niektórzy mówili, barową, ale ze względu na sytuację, to chyba tak nie możemy powiedzieć.
Nawet nie barową. Także umilmy sobie ten wieczór fajną rozmową, bo proszę Państwa, Pszczyna, miasto, ale też wioski wokół niektóre gminy tworzą, to naprawdę są perły. To są perełki. O każdej miejscowości coś powiemy dobrego, fajnego. I będziemy zachęcać tych, którzy już w Pszczynie byli i tych, którzy popełnili ten grzech, że jeszcze nigdy nie zwiedzali tego miasta, żeby po prostu przyjechali. Jesteśmy w takim czasie, kiedy warto podróżować bezpiecznie, blisko i przekonać się, że blisko też może być bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Proszę Państwa, Pszczyna jest jednym z najstarszych miast Górnego Śląska, bo prawa miejskie uzyskała w 1303 roku. A to tu bawili się i polowali cesarze, królowie, to tu mieszkała legendarna księżniczka Daisy, czyli Maria Teresa Olivia Hofberg von Bless. Wiele się działo i wiele się dzieje. No teraz czas pandemii, no to pewnie troszeczkę mniej, ale porozmawiamy o tym, co było w niedalekiej przyszłości, co jest dzisiaj i na co pewnie pan burmistrz będzie zachęcał do odwiedzenia nas, kiedy pandemia już ustanie. Ale jak chciałem...
Panie redaktorze, że już mogę zachęcić, ponieważ od kilku dni mamy otwarte Muzeum Zamkowe decyzją ministra i decyzją premiera można otwierać muzea, więc muzeum jest otwarte i otwarta jest również zagroda pokazowa żubrów. Także te atrakcje na pewno już oczywiście w reżimie sanitarnym funkcjonują.
To zaraz o tym porozmawiamy, ale najpierw chcę przedstawić mojego gościa. Proszę Państwa, można powiedzieć, że Dariusz Skrobol to jest no, niemalże urodzony samorządowiec, bo ta przygoda z samorządem rozpoczęła się 23 lata temu, dobrze mówię?
Tak, tak.
To wtedy w 98 roku uzyskał pan po raz pierwszy mandat radnego w Pszczynie, a potem ponownie w roku 2002. Później była taka przerwa, nie startował pan w wyborach, tylko przez 4 lata był naczelnikiem Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej w Urzędzie Miasta, prawda?
Startowałem w wyborach, ale nie zdobyłem mandatu. Wtedy miałem 23 wynik w gminie, natomiast koordynacja wyborcza, która była tak skonstruowana na ówczesne czasy, spowodowała to, że niestety, ale z mojej listy weszło dwóch moich kontrkandydatów, którzy mieli lepszy wynik i dlatego nie udało mi się zdobyć mandatu. I wtedy też otrzymałem propozycję ówczesnego starosty do objęcia stanowiska naczelnika Wydziału Promocji i Funduszy Europejskich, bo to była taka bardzo duża, powiedziałbym dzisiaj, kobyła. Rzadko się teraz już łączy te wszystkie wydziały. Ale to też był początek, pierwsze fundusze europejskie, pierwsze wnioski, pierwsze rozmowy w ramach funduszy farowskich. Także wtedy bardzo dużo się działo, ale nieco innym ujęciem niż wygląda to dzisiaj.
I zdobył pan doświadczenie, które pomogło za jakiś czas wrócić do Urzędu Miasta w Pszczynie już na stanowisko wiceburmistrza, prawda?
Tak, ówczesny zastępca starosty zaproponował mi, wygrał wybory, zresztą zrobiliśmy, uważam, bardzo dobrą kampanię, wygrał wybory, zaproponował mi stanowisko wiceburmistrza, od tego czasu jestem burmistrzem.
No i co? I w roku 2010 postanowił pan sam zostać burmistrzem.
Tak.
Jak to się stało?
Taka była sytuacja, mój poprzednik zrezygnował ze startowania i uznaliśmy wspólnie, że będziemy próbować zdobyć mandat, dlatego też moja kandydatura została przedstawiona mieszkańcom Pszczyny. Doszedłem do drugiej tury ze swoim konkurentem, również widzę wtedy ówczesnym zastępcą burmistrza i udało mi się wybory wygrać i od tego czasu piastuję stanowisko burmistrza.
I potem było coraz lepiej, bo w 2014 i ostatni raz w 2018 wygrał pan już w pierwszej turze.
Tak, i kolejne wybory również w pierwszej turze, za co bardzo dziękuję moim wyborcom.
To teraz proszę się pochwalić, jak nazywa się ta partia, która desygnowała pana na stanowisko burmistrza miasta i gminy Pszczyna?
Startowaliśmy i jakby cały czas od tych wszystkich wielu lat utrzymujemy jeden komitet wyborczy, bo to nie jest partia, jesteśmy komitetem wyborczym, nie zrzeszamy się w partię. Są to dobrowolne osoby, które startują w wyborach razem z nami. Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe, bo tak się nazywamy, stworzone przez nieżyjącego już starostę Józefa Tetle, który szukając kompromisu wielu opcji i politycznych, i samorządowych, i lokalnych, stworzył właśnie takie ugrupowanie, które mi dzisiaj przypadło w udziale prowadzić, z czego się bardzo cieszę, ponieważ mamy szeroki przekrój osób w Radzie i Powiatu, i w Radzie Gminy, którzy reprezentują w zasadzie wszystkie środowiska.
No i tak to od 8, 10, 11 lat, prawda, zarządza pan gminą trochę nietypową, bo to jest gmina miejsko-wiejska, to znaczy, że jest pan burmistrzem i miasta, i tej części wiejskiej. A proszę Państwa, w sumie w gminie mieszka około 50 tysięcy ludzi, prawda Panie Burmistrzu?
Dokładnie 50,5 tysiąca mieszkańców i tutaj mamy dobrą wiadomość, ponieważ mamy dodatni przyrost naturalny, co dzisiaj jest jakby dobrze postrzegane i dobrze punktowane. Nasza polityka, którą zarówno polityka społeczna, jak i polityka utworzenia odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego dającym mieszkańcom możliwość osiedlania się, rozbudowywania swoich domostw, powoduje to, że nie spada nam liczba ludności. I podział mniej więcej jest pół na pół z lekką przewagą kilkuprocentową mieszkańców sołectw, czyli wsi. Mamy 12 sołectw, 12 osiedli wewnątrz miasta i jest podział mniej więcej na 25,5 tysiąca mieszkańców. Także warto też podkreślić, że każda z tych miejscowości jest bardzo autonomiczna, każda posiada swoją taką tożsamość lokalną i właśnie w miejscowościach wiejskich tam mamy dużo rolników, a z kolei w mieście bardzo dużo przedsiębiorców, ale te przedsiębiorstwa oprócz kilku takich bardzo dużych, giełdowych, to są przedsiębiorstwa lokalne, to są przedsiębiorstwa rodzinne, dzięki temu bardzo mocno odporne na koniunkturę, również szczególnie to dotyczy tego obecnego czasu pandemii, gdzie widzimy jak ważne jest, aby przedsiębiorstwo było elastyczne do cyklów koniunkturalnych, szczególnie takich, jakie zdarzyły się teraz.
No dobrze, no to podróżujmy troszeczkę po gminie, ale ja proponuję, żeby Pszczynę zostawić na koniec, bo jednak Pszczyna, no nie znam Ślązaka, który by nie powiedział chociaż trzech zdań o Pszczynie, ale na przykład Wisła Wielka. To jest miejscowość, proszę Państwa, nad Wisłą rzeką i nad jeziorem Goczałkowickim. Znajduje się w niej zabytkowy kościół Świętej Trójcy. Co by Pan jeszcze dodał o tej miejscowości?
No, specyficzna miejscowość, ponieważ przede wszystkim położona na skraju zbiornika Goczałkowickiego, więc jakby bardzo, bardzo atrakcyjna również pod kątem lokalizacji. Ale każda z tych miejscowości, o których mówimy, one mają specyfikę, bardzo silne osobowości, które funkcjonują w tych miejscowościach i miejscowości, które na dzień dzisiejszy również zyskują lokalizacją, ponieważ budujemy ścieżkę rowerową w kierunku Wisły. Będzie tam zlokalizowana na granicy Wisły Wielkiej i Wisły Małej, w zasadzie bliżej Wisły Małej, wieża widokowa, z której będzie można między innymi zobaczyć, i tu jest coś, czego pan redaktor może nie wie i państwo również słuchający, mianowicie w pierwszą sztuczną wyspę na Jeziorze Goczałkowickim. Ta wyspa powstała, wyspa jest osiedliskiem ptaków i będzie właśnie można ją oglądać z tej perspektywy jakby północnej części zbiornika Goczałkowickiego.
Przyznaję się, tego nie wiedziałem, chętnie to zobaczę, ale kiedy będzie można już wejść na taką wieżę widokową? No,
na wieżę musimy jeszcze poczekać, ponieważ ten etap trwa, natomiast faktycznie skończyła się budowa tej wyspy, osiedliska ptaków w tej części Jeziora Goczałkowickiego, zwanego też Morzem Śląskim, ponieważ jest to jeden z największych, jeżeli nie największy zbiornik wody tutaj na tym terenie. Sztuczny, oczywiście mówię o zbiorniku sztucznym.
No i proszę Państwa, obok Wisły Wielkiej jest wspomniane już przez Pana Burmistrza Wisła Mała, a tam dla miłośników takich jak ja drewnianych kościółków, atrakcja, kościół pod wezwaniem świętego Jakuba, zbudowany pod koniec XVIII wieku, prawda?
Tak, kościoły drewniane to już również cykl czy sieć architektury drewnianej. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do Wisły Wielkiej, bo zaczęliśmy mówić o wodzie. My często mówię żartobliwie, ponieważ ja też jestem żeglarzem, jestem sternikiem i morskim i śródlądowym. Również mam uprawnienia, w zasadzie większość uprawnień do prowadzenia jednostek wodnych. I dzisiaj mówimy, że Pszczyna to jest taki największy port na śródlądziu, ponieważ mamy dwa zbiorniki wodne. To są dwa zbiorniki sztuczne, utworzone jeden na Wiśle, drugi na rzece Pszczynka. Oba zbiorniki, na których można żeglować, jeden dopuszczony jest do sportów wodnych, ten mniejszy, czyli Łąka Poręba, tak się nazywa. Tam również mamy wspaniały ośrodek sportów wodnych, do których Państwa zapraszam w lecie, działający od maja do września. Natomiast na tym drugim zbiorniku, właśnie w miejscowości Wisła Wielka, utworzony jest port, gdzie można wynająć żaglówki, wynająć omegi i pływać po jeziorze Goczałkowickim. A warto tutaj nadmienić, że jest to jezioro, które naprawdę ma bardzo ciekawą specyfikę róży wiatrów i można na nim osiągnąć dosyć zawrotne prędkości. Natomiast w zimie, zdarzało nam się, można również spróbować pływać na bojerach.
Czyli po prostu wiele sportów wodnych można uprawiać, przyjeżdżając do Wisły Wielkiej, a obok, proszę Państwa, tak wspomniana już Wisła Mała.
Nie skończyliśmy w wątku kościółków drewnianych, jest kilka na terenie samej gminy Pszczyna, ale my je rozpatrujemy w ujęciu ziemi pszczyńskiej, ponieważ tych kościołów jest naprawdę wiele i one się fantastycznie zachowały. W ostatnim czasie pewnie przejdziemy jeszcze w naszej rozmowie do miejscowości Ciklice, gdzie jest jeden z ciekawszych kościółków, ponieważ w trakcie robót konserwacyjnych, to były roboty, które zakończyły się w zasadzie kilkanaście miesięcy temu, a wynikały z podlania tego kościoła, znaleźliśmy krypty, które prawdopodobnie datowane są na okres XIV i XV wieku, więc to jest, możemy śmiało powiedzieć, jeden z najstarszych kościołów na terenie południowej Polski.
No tak, ale jak już jesteśmy przy kościółka drewnianych, to warto właśnie pojechać do Ćwiklic, bo tam jest kościół, proszę Państwa, jeszcze starszy, zachowany w bardzo dobrym stanie, drewniany oczywiście, kościół barokowy świętego Marcina, wybudowany w 1466 roku.
Tak, dokładnie. Jest to moja parafia rodzinna, ponieważ ja pochodzę z Rudołtowic, to jest miejscowość obok Ćwiklic, ale jedna parafia. Parafia, która i kościół, który ma wyjątkowe usytuowanie. On leży przy drodze Pszczyna-Oświęcim, więc widać go z drogi, jak Państwo pojedziecie. To jest dokładnie na wysokości, po lewej stronie jakby jadąc z Pszczyny, będziecie widzieć dużą szkołę podstawową numer 7 imienia żołnierzy września, po prawej stronie natomiast kościół, a cała ta trasa męczenników oświęcińskich niestety ma swoją tragiczną historię, mianowicie tędy pędzono właśnie w tym okresie stycznia więźniów z Auschwitz i Auschwitz-Birkenau, gdzie w Pszczynie na stadionie pszczyńskim, który do dzisiaj funkcjonuje i został przebudowany przez nas, mieli przystanek, gdzie zginęło bardzo, bardzo dużo osób. Tam również jest poświęcone miejsce ku ich pamięci. I co rok w styczniu, kiedy obchodzimy Marsz Śmierci, zatrzymujemy się tam na chwilę zadumy. W tym roku bardzo ciekawa inicjatywa, mianowicie profesorowie z kilku uniwersytetów zrobili marsz razem z młodzieżą. Marsz i szli w zasadzie całą trasą Marszu Śmierci, upamiętniając ten tragiczny moment w życiu naszego Śląska i w ogóle w życiu Europy.
I jedną z tych miejscowości jest też Studzionka, którędy szedł Marsz Śmierci, prawda?
Tak, i Brzeźce.
Tak, ale o Studzionce chciałem taką ciekawostkę powiedzieć, że to jest mała miejscowość, a w niej mieszkają ludzie, którzy przynależą do dwóch wspólnot wyznaniowych. Katolicy, Ewangelicy razem w zgodzie mają swoje parafie. Zgadza się?
Ewangelicy i katolicy to od lat wyznania, które są bardzo silnie reprezentowane w Pszczynie. Procentowo oczywiście jest katolików więcej, natomiast ewangelików dzisiaj Kościół ewangelicki liczy ponad 1000 wiernych aktywnych. Taka ciekawostka dla Państwa, gabinet burmistrza ściana w ścianę graniczy z murem kościoła ewangelickiego, ponieważ jak wejdziecie na pszczyński rynek, popatrzycie na ratusz, to przyklejony do ratusza jest kościół ewangelicki. Obecny pastor Mirek Czyż, wspaniały i fantastyczny człowiek, który jeszcze bardziej potrafi ekumenicznie prowadzić swoją wspólnotę. również z księdzem proboszczem Gatnarem, który jest od kilkunastu miesięcy nowym proboszczem parafii katolickiej, parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie, tworzą wspaniałą wspólnotę i tworzą wspaniałe rzeczy. Między innymi takim efektem tej współpracy były obchody 500-lecia reformacji, które odbyły się kilka lat temu w Pszczynie, właśnie pokazując, jak bardzo to społeczeństwo jest dzisiaj scalone. To nie zawsze tak było, bo były okresy, kiedy różnie działo się między ewangelikami i katolikami, szczególnie tutaj na terenie Śląska. Zresztą, gdy wrócimy do historii plebiscytów, to się jeszcze nałożyło oczywiście na to ten moment, kiedy trzeba było decydować, czy się jest Polakiem, czy się jest Niemcem. Do tego oczywiście jeszcze różnica z wyznań. To wszystko powodowało to, że ten swoisty tygiel kulturowy był taką, dzisiaj powiedzielibyśmy, takim gorącym garkiem, który kipiał. I cieszę się, że dzisiaj mogę zarządzać Pszczyną, która jest zjednoczona, która nie ma tego typu problemów. Mamy oczywiście mnóstwo innych, ale nie mamy problemów takich, że ludzie na siebie patrzą wilkiem i jeden na drugiego nie chce ze sobą rozmawiać. Dzisiaj tego nie mamy i z tego powodu jestem szczęśliwy i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę.
Właśnie, kolejne sołectwo to Piasek, o którym chciałem powiedzieć. Kiedyś Piasek był nazywany Zagłębiem Pieczarkowym, a to stąd, że tam wiele tych ferm pieczarek powstawało i nie wiem, czy jeszcze dzisiaj istnieją, ale taka opinia krążyła. Natomiast w Piasku też działa wiele wspólnot różnych wyznaniowych, choć nie jest to wielka miejscowość. To czy mieszkańcy Piaska są dobrym przykładem, jak można żyć właśnie w takiej wielokulturowości religijnej?
Tak, oczywiście, że tak. Jest również dwa dodatkowe wyznania, małe kościoły, które są zlokalizowane w Piasku, ale Piasek to też największe z sołectw, które bardzo się rozwija. Piasek to również bardzo silne środowiska piłkarskie, ponieważ klub, który tam funkcjonuje od lat, jest dobrym klubem piłkarskim. Czasami przeżywa swoje zloty i upadki, teraz akurat troszkę im się noga powinęła i muszą popracować na tym, aby z powrotem wrócić w swoje najlepsze lata świetności. Natomiast Piasek to też taka miejscowość, która oprócz tego, że jest faktycznie Zagłębiem Pieczarkowym, chociaż to już troszkę przeminęło, bo wielokrotnie byliśmy nazywani Zagłębiem Pieczarkowym. Dzisiaj mamy dwie firmy, właśnie jedną w Piasku, drugą w Ćwiklicach, która produkuje, drodzy Państwo, grzybnie, czyli ten zaczyn pieczarek. I jak miałem okazję oglądać, jak to funkcjonuje w środku, to wchodząc na halę w Ćwiklicach, bo tam zostałem zaproszony, żeby zobaczyć, jak produkuje się grzybnię pieczarkową, to jest tak, drodzy Państwo, jakbyśmy wchodzili na salę operacyjną przy największych restrykcjach, jeżeli chodzi o restrykcje z niedopuszczenia czynnika zewnętrznego. Specjalne fartuchy, specjalne rękawice. Dzisiaj to dla nas jest normalne, bo jest pandemia, ale wtedy, kiedy tam byłem, to nie było naturalne. Natomiast wyprodukowanie grzybni na bazie pszenicy, ponieważ są potężne silosy pszenicy, musi przebywać, wykonywać się w najwyższych standardach jakości. I to jest właśnie to, co jest w Piasku i co jest w Ćwiklicach. Natomiast niestety, ale również jest negatywny element tej produkcji pieczarek, to jest podłoże pod pieczarki. Tutaj przepraszam wszystkich podróżujących na trasie Katowice-Bielsko, przejeżdżających właśnie przez miejscowość Piasek, dojeżdżających do Pszczyny. Czasami uciążliwe zapachy związane z produkcją podłoża pod pieczarki, co nie ma nic wspólnego z grzybnią oczywiście, możecie Państwo zauważyć, ale to też jest ten element, o którym Pan redaktor mówił, czyli element tego, że jesteśmy gminą rolniczą.
No i gdybyśmy właśnie przekroczyli od strony Piasku tą trasę krajową z Bielska na Katowice, to skierujemy się w stronę Lasów Pszczyńskich, a tam na skraju tych lasów miejscowość Studzieńce. Taka ciekawostka, urodził się w Studzieńcach Franciszek Wybrańczyk, nie żyjący już niestety muzyk, klarnecista, założyciel orkiestry Symfonia Warszawia. To miejscowość taka wypadowa, nie wiem, na to, żeby iść do lasu, żeby pojeździć tam rowerem, żeby zbierać grzyby?
To jest miejscowość, gdzie kończy się droga w lesie, faktycznie. Jeżeli Państwo pojedziecie, zjedziecie z DK1 w miejscowość Studzienice, jadąc w kierunku południowym, dojedziecie do miejscowości Jankowice i później stamtąd można jechać do Zagrody Pokazowej Żubrów drugiej, bo mamy dwie w Pszczynie. Natomiast jadąc w kierunku północnym, faktycznie dojedziecie Państwo do granicy lasu i wjedziecie w ścieżkę rowerową, która doprowadzi Państwa do miejscowości Kobiór, z Kobiura do Promnic, po to, aby zobaczyć w włości z książąt pszczyńskich, jakim jest zameczek myśliwski w Promnicach. Dzisiaj dzięki decyzji pana marszałka Jakuba Chełstowskiego i wielu prac związanych z dbaniem o dobra książęce udało się scalić w jedne ręce w zameczek myśliwski w Promnicach i zamek pszczyński. Dzisiaj zameczkiem zarządza pan Maciej Król, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie i trwają tam prace restauracyjne. Kiedyś, jak pewnie pamiętacie i pan redaktor i państwo, był to jeden z bardziej prestiżowych hoteli na terenie Polski. Ten prestiż troszkę mu uciekł, ale samo miejsce, lokalizacja, położenie i to, jak ten obiekt wygląda w środku, warty jest tego, aby zainwestować każde pieniądze, żeby wrócił do swojej świetności.
Polecamy, zapraszamy do Promnic, żeby to wszystko zobaczyć.
I ścieżką rowerową z Pszczyny do Promnic, Promnic do Tychów, ścieżka, która biegnie wzdłuż tak zwanego Rajdwygu. To jest trasa książęca, czyli aleja starych dębów, wspaniałych dębów, które rosną właśnie wzdłuż tej alei, doprowadzi państwa wprost do zameczku myśliwskiego w Promnicach, a potem w prostej linii do ośrodka w Promnicach, ośrodka, który prowadzą Tychy.
Proszę państwa, na terenie gminy Pszczyna znajdują się też pałace. No i ten najbardziej znany, o którym za chwilę będziemy mówili, ale jest też pałac w Rydułtowicach. On został budowany w połowie XVIII wieku przez hrabiego Zborowskiego. Ten pałac istnieje do dzisiaj?
Tak, pałacek istnieje. On obecnie znajduje się tam ośrodek dla dzieci z niedowidzących i dzieci niesłyszących. Wspaniałe miejsce, bo jest zlokalizowany również w zabytkowym parku. Nie można go zwiedzać, można go oglądać. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu się można wejść do środka, ale ze względu tam z tego, że znajduje się tam ośrodek, więc jest to rzadkość. Natomiast warto go zobaczyć z zewnątrz. Jest to typowa rezydencja, która jest bardzo podobna do wielu rezydencji na terenie Śląska i Górnego Śląska. Natomiast lokalizacja też jest o tyle ciekawa, ponieważ od miejsca zameczku w Rydułtowicach w zasadzie piechotką możemy przejść nad samą Wisłę, bo w granicach miejscowości Rydułtowice, o których pan redaktor wspomniał, a z drugiej strony jest to miejscowość Czechowice, mówi się u nas na Śląsku tak, że z jednej strony wjeżdża się na kole, a z drugiej wyjeżdża się na rowerze.
Na rowerze. No to przemieścił się w inne miejsce, Brzeźce. To jest wioska, gdzie w obecnym współczesnym kościele zachował się w bardzo dobrym stanie ołtarz gotycki z końca XV wieku. To ma prawie 600 lat. To jest perełka, prawda?
Perełka i sam kościół jest w stylu neogotyckim. Kościół przepięknie z murowanej cegły, również zlokalizowany w dobrym miejscu widokowym, ponieważ jadąc trasą w kierunku strumienia zobaczycie państwo, czy studzienki zobaczycie państwo ten kościół zaraz przy drodze. I sam kościół jest bardzo monumentalny. Ma atrakcje w środku w postaci właśnie tych elementów, o które pan redaktor wspomniał, ale warto też zobaczyć i ołtarz, i warto zobaczyć samo wyposażenie kościoła, bo jest tego warte. W ostatnim czasie udało się księdzu proboszczowi również odrestaurować, odremontować wieżę kościelną, duży nakład i dużo wysiłku finansowego. Także to kolejna nasza takie świadectwo tego, że jesteśmy chrześcijanami, ale też świadectwo tego, że dbamy o zabytki.
Gmina jest bardzo dobrze skomunikowana, bo przebiega przez nią trasa krajowa, wspomniana już przez nas, z Bielska do Katowic. Bliska jest do autostrada A4, a dzięki temu do lotnisk w Krakowie i w Katowicach. Jak już słyszeliśmy, można popływać, czyli przemieszczać się troszeczkę na wodzie. Ale nie wiem, czy jeszcze jest jakieś lotnisko, bo powstało takowe nietypowe w 1945 roku w Porębie.
Lotnisko powstało, no oczywiście to był taki epizod. Natomiast dzisiaj faktycznie mamy komunikację bardzo dobrą, ponieważ oprócz A4, która jest bardzo blisko, mamy, drodzy państwo, przede wszystkim dostęp do A1, do autostrady bursztynowej. Wprawdzie trzeba przejechać przez Suszec i przez Żory, ale w momencie, kiedy przejedziemy ten kawałek kilkunastu kilometrów, wpadamy na autostradę bursztynową A1 i jedziemy wprost do Ostrawy lub wprost do Pyrzowic. A w niedługim czasie, jak zostanie przebudowany ostatni odcinek Częstochowa w kierunku Warszawy, to w zasadzie dostęp do wszystkich głównych metropolii będzie w zasięgu ręki. Kiedyś jechało się do Częstochowy 3-4 godziny, dzisiaj wpadając na autostradę bursztynową jesteśmy w Częstochowie za 1,5 godziny i to daje tak naprawdę bardzo dobry komunikacyjny ciąg logistyczny. Z drugiej strony mamy autostradę A4 i dostęp bezpośredni do lotniska w Balicach, więc tutaj ta komunikacja również jest dobra, ale warto również wspomnieć, że Pszczyna leżała na szlaku i dalej leży na szlaku wszystkich Pendolino i Eurocity, które, mówiąc kolokwialnie, gnają w kierunku Wiednia, ponieważ tutaj właśnie był jeden z miejsc przesiadkowych, jednej z najwcześniejszych tras kolejowych, które właśnie biegły z Polski do Wiednia i przystanek był i w Czechowicach, i w Pszczynie.
Krótko mówiąc, bardzo łatwo dotrzeć do Pszczyny i okolicy, ale na chwilę wróćmy jeszcze do tej pory, do tego lotniska, bo to było lotnisko, które powstało, stworzyli je Rosjanie na początku 1945 roku, lotnisko wojskowe oczywiście. Czy dzisiaj są jeszcze jakieś ślady po tym przedsięwzięciu?
Nie, po tym przedsięwzięciu nie ma żadnego śladu. W ostatnim czasie, dokładnie, jeżeli dobrze sobie przypominam, niecałe 3-4 miesiące temu pochowaliśmy również na cmentarzu żołnierzy radzieckich, bo mamy taki cmentarz tutaj w Pszczynie, który jest pod opieką bezpośrednio gminy Pszczyna, ale również ambasadora Rosji w Polsce i miałem okazję kilkakrotnie się tutaj z ambasadorem spotkać. Pochowaliśmy lotników, którzy zostali znalezieni wskutek wypadku lotniczego, został ten samolot zestrzelony bodajże pod Będzinem, natomiast faktycznie leciał prawdopodobnie z tego lotniska albo chciał tutaj wylądować na lotnisku w Porębie, został zestrzelony i zwłoki tych chłopaków, bo to młode chłopaki, którzy mieli 18-19 lat, bo tacy prowadzili ten samolot, zostały odkopane przy robotach budowlanych, zawiezione tutaj do Pszczyny i dzisiaj oni są złożeni na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Pszczynie.
Panie burmistrzu, jak rozmawialiśmy o Kościółka Drewnianych, to pominęliśmy jeszcze jeden obiekt. W miejscowości Łąka przecież mamy Kościół Świętego Mikołaja.
Mikołaja i to jest też kościół, który jest dosyć nietypowy, ponieważ w latach bodajże 70. Ówczesny proboszcz, ze względu na to, że kościół miał różny stan techniczny, zdecydował o wytynkowanie tego kościoła w środku. Jeżeli Państwo pojedziecie i zobaczycie przepiękny kościół drewniany, który ma nietypową konstrukcję, ponieważ wieża kościelna jest usytuowana poza samą konstrukcją kościoła, jest odrębna wieża, odrębna dzwonnica. Natomiast kościół faktycznie w środku jest wytynkowany i wymalowany. Przepięknie położony na górce i święty Mikołaj od tego też wezwania od wielu, wielu wieków. Miejscowość Łąka słynie z tradycji mikołajkowych. Są bandy mikołajowe, które biegają po Łące w przebraniach oczywiście w takich historycznych i te bandy mikołajowe zapisały już na kartach historii wielu, wielu ksiąg. W tym roku mieliśmy również fantastyczne pokazy, ponieważ zarówno Dioboł, zarówno Śmiertka, jak i oczywiście Trzej Królowie biegają razem z tymi bandami. Tradycją już jest, że chodzą od chałupy do chałupy i roznoszą dobrą kolędę za oczywiście jakiś tam grosz, który wpada do ich puszki i słodycze, bo to jest standard.
No to za 10 miesięcy, kiedy będzie się zbliżał Mikołaj, przypomnimy o tym i zaprosimy do Łąki nad Jeziorem Goczałkowickim. Panie burmistrzu, nie
mówisz... Łąka jest specyficzną miejscowością, ponieważ z jednej strony dotyka Jeziora Goczałkowickiego i w tejże miejscowości Łąka jest rybaczówka, bo musicie Państwo również wiedzieć, że na Jeziorze Goczałkowickim, czyli tym dużym, na jeziorze, gdzie zatrzymana jest woda na Wiśle, prowadzona jest pełna gospodarka rybacka, łącznie z połowami, sieciami, tak jak na morzu, a z drugiej strony z kolei Łąka jest połączona z zbiornikiem Łąka Poręba, ten, o którym mówiłem, na którym znajduje się nasz ośrodek sportów wodnych, gdzie również można pływać i surfować. Więc specyficzna miejscowość, ponieważ stykiem na dwóch zbiornikach okalających Pszczynę.
Im dłużej rozmawiam, mam wrażenie, że każda z tych miejscowości, które tworzą gminę, jest specyficzna. Proszę Państwa, Czarków. Wyobraźcie sobie, że 200 lat temu tam istniało uzdrowisko książęce. Nie wiem, czy jeszcze jakieś ślady są, ale założenie książęta pszczyńscy jeździli tam po to, żeby po prostu się zrelaksować, nabrać sił.
Tak, te źródła oczywiście one są już dzisiaj nieczynne, te źródła już nie mają takiej mocy, jak miały kiedyś, Było to jedno z bardzo znanych i cenionych oczywiście wśród arystokracji uzdrowisk, ale warto również dodać, że Czarków słynął w okresie powojennym i to chyba myślę, że bardziej mieszkańcy będą pamiętać, być może słuchacze, słynął z tego, że znajdowała się tam jednostka wojskowa i wyrzutnia rakiet. I dzisiaj jadąc właśnie z Czarkowa w kierunku w głąb lasu, można jeszcze wjechać w teren, w którym są stare pozostałości wyrzutni rakiet i był to bardzo teren strzeżony, teren o najwyższym priorytecie bezpieczeństwa dla Ludowej Polski, bo to działo się oczywiście w Skoptasie Ludowej Polski i miejscowość, która również jest bardzo taka przyjazna dla mieszkańców ze względu na lokalizację. Bardzo dużo zieleni, bardzo przyjazne działki, bardzo dobra komunikacja z DK1, komunikacja przez to, że udało nam się wybudować obwodnicę z kierunkiem właśnie Żory, czyli z tym kierunkiem na autostradę bursztynową, w kierunku Jastrzębia, kierunku byłej Gierkówki, czyli Wisła. To jest tak naprawdę miejscowość, która cieszy się dużą popularnością, jeżeli chodzi o osadnictwo.
Proszę Państwa, jak będziecie jechać w kierunku Bielska z Katowic, to na pierwszym skrzyżowaniu w Pszczynie warto skręcić w lewo i dojedziecie do miejscowości Jankowice, a w niej pszczyńskie żubry. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ja wiem to od paru lat, zupełnie, może nie przypadkowo, ale byłem na takim spotkaniu w Bibliotece Śląskiej i była prelekcja naukowca o żubrach i on udowodnił, że dzisiaj 90% wszystkich żubrów, które żyją na świecie, ma rodowód śląski, a dokładnie pszczyński.
Może najpierw powiedzmy, skąd żubry się wzięły w Pszczynie, bo nie jest to typowe zwierzę dla lasów pszczyńskich, a mianowicie w XIX wieku książę zdecydował o rozpoczęciu hodowli żubra i z ówczesnym carem zamienił się, mówiąc dzisiaj kolokwialnie, był to pewien handel barterowy, mianowicie książę pszczyński przesłał do Rosji Daniele i jelenie, a w zamian dostał żubry i od tego czasu rozpoczęła się hodowla żubra na terenach lasów pszczyńskich, oczywiście bezpośrednio nadzorowana przez biologów i ówczesnych weterynarzy księcia pszczyńskiego, a przede wszystkim te osoby, które zarządzały lasami. I ta hodowla była bardzo dbana, to było takie oczko w głowie księcia, ponieważ przyjeżdżając tutaj na polowania, arystokracja strzelała do tych żubrów, ale dzięki temu dzisiaj mamy żubry w Pszczynie. Później te żubry, one się bardzo mocno rozmnożyły i był taki moment, że w latach 50., kiedy nastąpiła bardzo poważna choroba, czyli pryszczyca, linia żubrów pszczyńskich odratowała linię białowieską. To mało kto o tym wie, ale tak naprawdę te nasze żubry, to co pan redaktor powiedział, dzisiaj dzięki krwi pszczyńskiej ratowały żubry białowieskie. I w Pszczynie mamy dwie linie, linia PL i PO. Linia PL od nazwy Ples, tak samo jak od nazwy Ples pochodzi jeden z najbardziej znanych na całym świecie instrumentów myśliwskich, jak plesówka. To jest taki róg, wymyślony również przez księcia pszczyńskiego. Jeżeli kiedykolwiek Państwo będziecie widzieć myśliwych, którzy grają na rogach, to grają właśnie na plesówkach pochodzących tutaj z naszego zamku pszczyńskiego. I linia PO żubrów, która jest linią białowieską. My mamy dzisiaj dwie zagrody żubrów. Jedna jest w Jankowicach, ona jest prowadzona przez nadleśnictwo. Druga jest prowadzona przez miasto. Pozyskaliśmy fundusze europejskie właśnie to, co pan redaktor powiedział na początku, wtedy jeszcze, kiedy byłem pracownikiem Wydziału Funduszy Europejskich. Wtedy też byłem radnym i ówczesny burmistrz pozyskał pieniążki z funduszy farowskich i później z funduszy Komisji Europejskiej po to, aby stworzyć pokazową zagrodę żubra. I ta zagroda jest z raftem 500 metrów od rynku w linii prostej. Możecie Państwo zrobić sobie spacerek, przejść wzdłuż alei parkowej, przejść ulicę Żorską i wchodzicie w przepiękny park dziki i w tym właśnie dzikim parku umieściliśmy zagrodę żubrów, a teraz dokładnie miesiąc temu oddaliśmy również ścieżki dydaktyczne wokół zagrody żubrów i wzdłuż dzikiego parku w ramach tak zwanej bioróżnorodności. Macie Państwo możliwość zobaczenia, jak wyglądała fauna i flora wcześniejszych lat świetności pszczyńskiego parku, do którego teraz wróciliśmy z powrotem.
Czas szybko biegnie, ale jeszcze o tych Jankowicach. To jest jedna chyba z większych miejscowości, które tworzą gminę, prawda?
Przepraszam, nie dosłyszałem, coś mi tutaj przerwało.
Mówię, że Jankowice to jedna z większych miejscowości, które tworzą gminę.
Tak, Jankowice to w ilości mieszkańców to jest jedna z większych sołectw. Również Jankowice mają specyfikę tego, że łączą ze sobą bardzo mocno przemysł czy firmy razem z rolnictwem, ponieważ można by było powiedzieć, że tak samo dużo przedsiębiorców jest na terenie Jankowic jak rolników, a co za tym idzie, dzięki temu jest to miejscowość, która jest bardzo mocno reprezentowana, mówiąc takim językiem samorządowym, w przychodzie do budżetu gminy.
I w ten sposób, proszę Państwa, poznaliśmy, w wielkim skrócie oczywiście, bo wolelibyśmy pewnie z panem burmistrzem, żebyście pojechali i zobaczyli te
panie redaktorze, nie dotknęliśmy najważniejszego serca gminy. No,
teraz właśnie, teraz wchodzimy do miasta, tak, wchodzimy do miasta. No, Pszczyna jest znana przede wszystkim z Zamku Pszczyńskiego. Początki tego zamku to chyba XV wiek, prawda?
Tak, księżna Korybutówna, która założyła ówczesny zamek. Tutaj muszę Państwu wyjaśnić jedną rzecz, bo często pytają nas turyści, ja też swego czasu troszkę oprowadzałem po Pszczynie, nie po zamku, ale po samej Pszczynie. Dlaczego nie jest to pałac? Bo jak patrząc na zamek, to w zasadzie jest to rezydencja magnacka, wspaniała rezydencja magnacka, a mówi się zamek. Właśnie z tego powodu, że konotacje zamku pochodzą od czasów księżnej Korybutówny i była to najpierw zdecydowanie budowla obronna, a dopiero później w kolejnych latach, szczególnie w przełom wieku XVIII, XIX i XX, w zasadzie właśnie XIX i XX, to była te przebudowy, które dzisiaj Państwo możecie zobaczyć. Oczywiście częściowo wzorowane, albo w większości wzorowane na Wersalu, przepiękna sala lustrzana, która ma największe lustra w Europie, które ostatnio zostały wykorzystane do reklam z jednego z banków, pewnie widzieliście Państwo w telewizji, ale przede wszystkim 55-hektarowy park wokół pałacu. Wspaniała infrastruktura całej starówki. Przebudowaliśmy starówkę, odrestaurowaliśmy tą starówkę w ostatnich latach, zmieniając ją jakby w takie miejsce przyjazne dla turystów, ale również dwa dodatkowe muzea. Wiem, że mamy mało czasu, dlatego tak tylko prześlizgnąłem się, bo możecie Państwo zarówno wirtualnie zwiedzić Muzeum Zamkowe w Pszczynie, jak i już teraz, to co powiedziałem na początku audycji, jest otwarte od kilku dni, ale również mamy dwa muzea, które są ewenementem na skalę Europy i na skalę świata, mianowicie Muzeum Prasy Śląskiej, gdzie zlokalizowane jest ono na ulicy Piastowskiej, zaraz blisko rynku, gdzie znajdziecie Państwo autentyczną prasę w języku polskim, w języku niemieckim, w języku rosyjskim, która była wydawana tutaj na Śląsku w różnych okresach, i pierwsze czasopismo, oryginał pierwszego czasopisma wydanego w języku polskim, to była gazeta, która była takim manifestem polskości tutaj na Śląsku. I drugie muzeum, które powstało, nie ukrywam, dzięki bardzo dobrej mojej współpracy z panem profesorem Małeckim, który jest szefem Stowarzyszenia Pro Memoria, i oddaliśmy Dom Ogrodnika, który przez zawsze był wykorzystywany w czasach książęcych jako miejsce, gdzie funkcjonował i egzystował ogrodnik książęcy. My przekazaliśmy to miejsce Pro Memorii i tam powstało Muzeum Militariów Śląskich. Z kolei w tym malutkim muzeum możecie Państwo znaleźć mnóstwo rekwizytów związanych z wszystkimi działaniami i sytuacjami zbrojnymi na Górnym Śląsku. Coś, czego tak naprawdę nie znajdziemy w żadnym innym mieście.
Proszę Państwa, widzę, że Pan Burmistrz potrafi bardzo bardziej opowiadać o swojej gminie i zapraszamy, żeby to wszystko zobaczyć. Ale czy pokusi się Pan o to, aby też zaprosić mieszkańców Górnego Śląska, aby może rozważyli pozostanie w Pszczynie albo w okolicy na dłużej, może na całe życie?
Zachęcam Państwa. Nie ukrywam, że mamy też troszkę problemów. Walczymy teraz o czyste powietrze, tak jak większość gmin Śląska. Idzie nam, uważam, całkiem dobrze, ponieważ wymieniliśmy już mnóstwo piecy. Nasi mieszkańcy już również są bardzo wyedukowani i zmieniamy tą niechlubną czołówkę Polski w świecie. Ale drodzy Państwo, u nas się dobrze mieszka. To są dobre miejsca do tego, aby się tutaj wybrać. Cały czas polepszamy strukturę tak zwanego serwisu miejskiego dla Państwa, czyli ilość przedszkoli, ilość szkół, ilość miejsc w żłobkach, infrastruktura drogowa, plus wszystko to, o czym mówiliśmy, bo dotknęliśmy tylko tej części turystycznej, natomiast cała sfera części społecznej, to wszystko się u nas dzieje. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie przenieść Centrum Kultury, ponieważ mamy rozpisany przetarg na budowę bardzo nowoczesnego Centrum Kultury z salą dla 500 osób i salą kinową. To, co kiedyś w Pszczynie było, a co nam później uciekło ze względu na różnego rodzaju multipleksy. Także to wszystko przygotowujemy i chcemy, aby miejsce takim, jak jest Pszczyna, była miejscem przyjaznym dla mieszkańców i przyjaznym dla turystów.
Jesteśmy w tym trudnym czasie pandemii, rozpoczęły się szczepienia. Jak pan tak rozmawia z mieszkańcami, to chcą się szczepić?
Zachęcamy do szczepień. Oczywiście dyskusji jest mnóstwo, pytań również bardzo dużo. Mamy zgodnie z wytycznymi premiera, mamy punkty szczepień przygotowane, dowozimy mieszkańców, tych, którzy nie mogą dojechać do punktów szczepień. Liczę na to, że pandemia się w przyszłym roku już definitywnie skończy. Musimy mieć świadomość tego, że ten rok będzie trudny. Dlatego też Pszczyna słynęła na terenie Śląska ze swoich eventów, imprez. Dzisiaj takie niefajne słowo event, ale tak go używam, ponieważ wszyscy go używają. Mieliśmy bardzo dużo, bardzo fajnych, mówiąc kolokwialnie, imprez. Między innymi były to Daisy Days, dni księżnej Daisy, która siedzi na pszczyńskim rynku na ławeczce. To były ogrody. Dogadaliśmy się z 10 najlepszymi szkółkarzami na terenie południowej Polski, którzy tutaj zawsze w maju wystawiali swoje ogrody. Mieliśmy Dni Pszczyny, mieliśmy dwa razy w roku pikniki końskie, gdzie przyjeżdżali najlepsi jeździcy z całej Polski po to, żeby ścigać się na hipodromie tutaj utworzonym w Parku Pszczyńskim, ale również mieliśmy przepiękne pokazy przejazdów konnych. Mamy jedną chyba z największych imprez motocyklowych w postaci Motoserca w kwietniu, gdzie w ostatnich latach zjeżdżało po kilka tysięcy motorów do Pszczyny. I mógłbym tak wymieniać, ale to nie o to chodzi, drodzy Państwo. Zapraszam do Pszczyny, bo tylko dotknięcie tego naszego miasta spowoduje to, że się w nim zakochacie.
Jako miłośnik śląskiej kuchni, no to chciałbym się spytać jeszcze o jedną rzecz. Nie będziemy gadać o roladach, bo one są wszędzie na Górnym Śląsku, ale jest pewna potrawa, może nie potrawa, deser, który swój dowód ma w Pszczynie i w okolicach.
Jest kilka, nie wiem, o którym pan redaktor myśli.
O tym takim bardzo słodkim, a jednocześnie ostrym.
O kopie.
Kopa. Proszę kopa, Państwa, kopa pszczyńska. Co to jest kopa pszczyńska, panie burmistrzu?
Kopa pszczyńska, która wygrała już kilkanaście różnych nagród w festiwalach kulinarnych. Tak a propos festiwal kulinarny, to również mamy w Pszczynie. Nazywał się Chochla, bo musieliśmy go nazwać Chochla, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Kopa to jest specyficzny deser składający się w dużej ilości biszkoptu nasączonego alkoholem, do tego oczywiście masa zbitej śmietany, do tego bakalie. To wszystko przełożone jest, bo te kopy różnie w różnych nawet częściach Pszczyny się robi. Do tego przełożone to jest masą taką kakaową albo masą taką stricte kremową. Smakuje, drodzy Państwo, pysznie. No po prostu nie mogę nic powiedzieć. A wszystko wygląda to jak kopa, ponieważ jest biała kopa, bo cała ta potrawa jest oblana bitą śmietaną, ustrojona różnego rodzaju owocami, a w środku są bakalie i w środku są te wspaniałe, cudowne, bardzo, że tak powiem, kaloryczne składniki.
Bomba kaloryczna to naprawdę wygląda zjawiskowo, kolorowe, no i daje kopa. Jeżeli
a jeszcze mamy jeszcze drugi deser, suchy deser, stworzony przez pszczyńską firmę, to są oblaty śląskie produkowane w Pszczynie. Do tego szkloki, które są typową takim, wszystkie górniki, które mnie teraz słuchają, to wiedzą, o czym godom. Szkloki muszą być i te szkloki są właśnie w formie takiego smaku, jak kiedyś się jadło szkloki na kopalni, czyli taki anyszkowe. One są takie anyszkowe. Dobre.
Panie burmistrzu, 1 kwietnia rozpoczyna się w całym kraju powszechny spis ludności mieszkań. Będzie można zadeklarować narodowość, zgodnie z własnym odczuciem, także narodowość śląską, będzie można powiedzieć, trzeba powiedzieć, jakim językiem posługujemy się na tym domu. Dariusz, jakich odpowiedzi na te dwa pytania udzieli Dariusz Skrobol?
To ja wam powiem jedno tyle. Jak się wchodzi do mnie do gabinetu, u mnie jest na drzwiach napisane dryj albo ciś.
Myślę, że wszyscy zrozumieli i rozumiem, że to będzie język śląski i narodowość śląska.
Tak jest.
Proszę Państwa, o Pszczynie i o gminie Pszczyna, o tych atrakcjach moglibyśmy mówić i gadać bardzo dużo, dlatego obiecuję, że jeśli tylko pan burmistrz znajdzie jeszcze nas czas, to wrócimy do przyczyny, żeby porozmawiać też o innych rzeczach, o tym, że jest to miejsce właśnie życia dla 50 tysięcy ludzi, może też o tych problemach, które są, trochę o samorządności, a dzisiaj chcieliśmy po prostu zachęcić, a zachęcał gospodarz miasta i gminy Pszczyna, pan Dariusz Skrobol. Panie burmistrzu, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, była to naprawdę przyjemność. Przepraszam, że tak długo żeśmy gadali tu do mieszkańców, ale do słuchaczy, ale tak się fajnie gadało, że to tak przeleciało 40 minut.
Odwzajemniam to słowa, bardzo fajnie się rozmawiało. Proszę państwa, wszystkich zapraszam we wtorek o 20:00, a naszym gościem będzie wójt gminy Jaworze w powiecie bielskim, pan Radosław Ostałkiewicz. Kłaniam się wszystkim, panie burmistrzu, dobranoc.
Dziękuję, dobranoc, życzę miłej nocy.